jak siedzę tak na pniu nad samą wodą, zobacz, jak spojrzymy w dół, to można sobie wyobrazić, że tam cały świat się dzieje do góry nogami. Że spoglądamy tam w dół, a tam głęboko, daleko w głąb rosną drzewa i na samym dnie jest niebo.
Usłyszeć siebie. Reportaż Beaty Chyrzy-Czołpińskiej.
Jak się urodziłam, to pierwszą rzecz, jaką zobaczyłam po wyjściu ze szpitala jako niemowlę, to był las. No bo żeby przyjechać z Hajnówki do Białowieży, no to trzeba było mnie przewieźć. Więc tak sobie wyobrażam zawsze, że jako taki mały bobas, to pewnie się tam gapiłam w okno i patrzyłam na te wysokie świerki rosnące przy trasie z Hajnówki. Tak sobie to wyobrażam. No i tak w takim duchu leśnym wyrastałam od samego początku, głównie dzięki tacie, bo mój tata był strażnikiem w rezerwacie ścisłym, w Parku Narodowym i ten temat leśny to była codzienność nasza. Jak już troszkę byłam starsza, to on mnie zabierał do pracy. Po prostu jak były wakacje, nie musiałam iść do szkoły, to z nim szłam na cały dzień do rezerwatu i to było dla mnie najlepsze na świecie po prostu. To jest taki jeden z naszych starszych rodzinnych albumów, zrobionych przez mamę. Pokazuje tatę przy pracy. Mój tata jak pracował w rezerwacie ścisłym, to nie był takim tylko pracownikiem, tylko był obserwatorem, miłośnikiem, prawdziwym miłośnikiem przyrody. I cokolwiek znajdował pięknego, to albo uwieczniał na zdjęciach, albo o tym właśnie opowiadał. No albo, tak jak w tym przypadku, zobacz, znalazł najpotężniejszy dąb w całym rezerwacie ścisłym. I to było mniej więcej w tym momencie, kiedy urodził się mój brat Maciej. I mój tata postanowił ochrzcić ten dąb jego imieniem. Tak naprawdę przez wiele lat nikt o nim nie wiedział. To była nasza rodzinna tajemnica. I tylko na takie wyjątkowe okazje nas tata zabierał tam, żeby nam Maćka pokazać. Chyba specjalnie nas ciągnął okrężną drogą, żebyśmy szli przez większą ilość bagien. To była wyprawa w ogóle jak na koniec świata. No a potem taty szybko zbrakło. Ja miałam 16 lat, kiedy zginął. Chociaż tę bramę przechodziłam setki chyba już razy, to zawsze ona na mnie robi takie fajne wrażenie. Jest takim przejściem ze świata, którym rządzi człowiek, do świata, w którym rządzi przyroda. Jesteśmy właśnie w najstarszym lesie Europy. Tam jacyś naukowcy się czają.
Gdzie nie widzę?
Tam pod dębem. Ornitolodzy. Oni nasłuchują. Kiedyś oprowadzałam turystów i siedziała pani ornitolog, właśnie tak nasłuchiwała ptaków i zapisywała, robiła notatki, miała bardzo długie włosy i te włosy zupełnie ją przykrywały. I turyści tak zaczęli tak zniżać głosy i mówią, że tam chyba taka dziewczyna medytuje w lesie. Wiesz co, to jest akurat teraz mój największy z obrazów, z takiej serii bardzo mglistych i niewyrazistych. To akurat jest też w okolicach Teremisek nad Łutownią. I też taki właśnie rozmiękczony, śnieżny dzień, gdzie tak niedokładnie widać, gdzie ten las się kończy, gdzie zaczyna i w ogóle horyzont jest taki całkiem rozmazany. Tak mi się przypomina kiedyś, jak byłam mała. Pojechałam na wizytę do Muzeum Narodowego w Warszawie i pamiętam, zobaczyłam fałata. I pomyślałam, o Boże, żeby tak namalować śnieg. I tak pomyślałam, że to jest takie nierealne, niemożliwe. No, nie próbuję się mierzyć z fałatem, ale podoba mi się ten śnieg nad rzeką. Ja sobie wyobrażałam wtedy, idąc do technikum leśnego, że jak będę leśnikiem, to będę najszczęśliwsza na świecie po prostu, że to jest właśnie to, co chcę robić. I to trochę takie było nie do końca prawdziwe, bo tak naprawdę o co mi chodziło, jak miałam 15 lat, jak wybierałam szkołę, to ja po prostu wiedziałam, że nie chcę nigdy pracować za biurkiem. I bycie leśnikiem wydawało mi się zawsze, że to jest jedyna droga, żeby tak właśnie być, a jednocześnie była zgodna z moją miłością do lasu, więc tak jakby to w ogóle idealnie, super. No ale potem właśnie, jak już skończyłam technikum leśne i poszłam na studia i zaczęłam pracę, to najpierw bardzo mi się podobało, a potem właśnie było tak, że trach, dostałam awans.
i trafiłam za biurko. Po prostu to jest najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć osobie takiej jak ja. Kiedy ktoś ci mówi, że właśnie dostałaś życiową szansę, a ty myślisz sobie, o Boże. No i starczyło mi na to cierpliwości przez 2 lata. I rosło we mnie marzenie, żeby się wyrwać z pracy na etacie.
Jaki potężny, wywalony dom. Ile on mógł mieć lat, myślisz?
O, myślę, że ze 400 to na pewno. Może przejdźmy po tym pniu na drugą stronę.
No dobrze, okej, no to prowadź.
To jest taka jedna z rzeczek tymczasowych. Ale ma taki ładny kolor, jak wszystkie rzeki i strumyki w puszczy. Kolor, ja tu mówię, że herbaty rojbos. Woda niesie ze sobą cząsteczki próchna i właśnie zabarwia się na ten kolor od martwego drewna. Spotkałam się z taką często z reakcją ludzi, że no ale jak to? Ale ty już no, masz przecież to wszystko tak ułożone. Pracę, no już na jakimś tam etapie, powiedzmy tym zawodowym, mieszkanie służbowe, dobre zarobki, szczególnie jak na takie białowieskie warunki, to było coś i właściwie czego chcieć więcej. Zastanawiałam się, kurczę, a może oni mają jednak rację, może to w ogóle, to jest wariactwo jakieś w ogóle, co ja robię, przecież to ludzie nie rezygnują z takiej pracy, ludzie się starają o taką pracę. Jeszcze pokażę ci takie...
To jest taki najbardziej mi pojechany chyba obraz ten.
Znaczy taki, że już zupełnie nie ma w nim nic realnego, chociaż tak jak z daleka popatrzysz, to...
Zamglona puszcza?
Właśnie jak patrzę na takie... W taki mglisty dzień, że widzisz tylko pas lasu, pas wody i to jest przedzielone właśnie bielą śniegu i na górze to niebo jest jaśniejsze. I właściwie jak tak spojrzysz, no to wiesz, że to jest las, to jest woda, to jest śnieg, to jest niebo. Ale tak naprawdę to, co widzisz, to po prostu 2 białe pasy i 2 niebieskie pasy. I okazuje się, że ten krajobraz jest tak prosty. I moim zdaniem właśnie taki jest. O, nornica biegnie.
Gdzie?
Schowała się pod pniem. Bardziej chyba od dębów, wydaje mi się, że cenię lipy. Lipa to jest takie drzewo, które nie dość, że może rosnąć bardzo długo i być takie grube jak dąb, to ono jest takie bardzo żywotne. Właściwie nawet jak stara lipa się wywraca, to od korzeni odrasta. Dąb tego nie potrafi. Dąb raz przewrócony nie odrasta. A lipa ma te cechy właśnie i właściwie przez to też mówimy, że być może to lipy są najbardziej długowiecznymi drzewami, bo jak przeanalizujemy, ile razy lipa mogła odrosnąć z tego samego korzenia, a przecież puszcza ma kilka tysięcy lat, no to nie znamy wieku tych lip. Gdzieś tam we mnie coś rosło po prostu i to coś to było właśnie miłość do sztuki. Ja z początku w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, bo tak jakby to tak spychałam na drugi plan. To taka moja druga pasja z dzieciństwa. Jak byłam dzieckiem, to malowałam, nawet robiłam książki swoje i jak mnie ktoś pytał, kim będę w przyszłości, to mówiłam, że malarką, ale to było tak... Właśnie takie dziwne, sobie teraz nie zadaję takie pytanie, dlaczego tak jest, że małe dziecko zapytane wie, kim jest, a potem to gubi gdzieś po drodze i potem tak długo to trwa i tyle wysiłku kosztuje, żeby na tę właściwą drogę móc znów wrócić.
To są starsze prace, tak?
Te są też z zeszłego roku, ale to jest akurat z początku moich przygotowań do 2 wystaw, które miałam w 2016, więc tak zaczynałam od takich, a potem właśnie poszłam w tym takim kierunku bardziej mniej wyrazistym i gdzie więcej trzeba się domyślać, jak się patrzy na obraz. Wszystko jest malowane akrylem. Próbowałam malowania olejem. Fajnie wychodzi, ale nie mam cierpliwości. Olej jednak schnie długo i nie daje rady tyle czekać. Dla mnie to tak jest lepiej, jak maluję szybko, bo nie gubię tego nastroju. Tak jakby coś mam w głowie i to w tym momencie tak powstaje i bo jakbym na przykład przestała to dzisiaj malować, a jutro bym chciała wrócić do tego obrazu, to już pewnie by co innego powstało. W ogóle bym zgubiła tę myśl. Także akryl jakoś tak mi najbardziej pasuje. Taki moment, punkt zwrotny dla mnie to był rok 2009,
kiedy do Białowieży przyjechała taka ekipa filmowa z Austrii. I ja obserwowałam ich pracę i pomyślałam sobie, Jezu, po prostu jeżdżą z miejsca na miejsce, robią filmy, w ogóle twórczo pracują, nie siedzą nigdzie za biurkiem. Jak oni to zrobili? To było tak dla mnie inspirujące. Ja pamiętam, że się zwierzyłam temu reżyserowi i on mi mówi, ale przecież ty też możesz robić coś innego, spróbować przynajmniej. No i w końcu w 2013 wiosną odeszłam za tatą.
To co, spróbuję wejść na tamte kłody? One mi się
tak
podobają.
Chodźmy wzdłuż tego strumyczka do tych kłód.
Takie potężne, obrośnięte mchem pnie.
Dla mnie takie pnie, które leżą w takim ocienionym, mokrym miejscu, to takie małe ogrody.
Zobacz, tutaj są takie fajne mchy, jest porost, ten szczawik właśnie, który jest wszędzie. Widzisz młode siewki drzew?
Mhm.
Młode drzewa rosną na starych drzewach. Myślałam, że zrobię kurs i będzie to taki dodatkowy mój asekuracyjny sposób zarabiania pieniędzy. Zobaczymy, a przecież o puszczy mogę opowiadać ludziom i bardzo chętnie chciałabym to robić. A potem okazało się, że to w ogóle strzał w dziesiątkę, bo od początku zakochałam się w tej pracy i bardzo lubię oprowadzać turystów i robię to już prawie 14 lat. 13 lat. I wcale mi się nie nudzi i właściwie nie straciłam żadnego sezonu. Nieważne jak zajęta jest tymi innymi rzeczami, to cały czas mi to sprawia frajdę. A poza tym zawsze to jest fajnie po prostu pójść do rezerwatu ścisłego.
Uwaga!
Pniami tak jest. Albo można je przekraczać, albo można nimi iść. Ryś na przykład ma idealną drogę przez wodę właśnie po takim zwalonym pniu.
Udało mi się nie spaść.
Było blisko.
A tu jeszcze mam taki fajny, który w ogóle ma ciekawą historię, ten obraz. To jest sosna w rezerwacie ścisłym. Mamy takich fajnych parę sosen tam przy długiej trasie turystycznej, tam gdzie były sosny bartne i właśnie one są martwe od tylu już lat, jest opadnięta z nich kora i jedna jest taka przy samej drodze, która ma skręt w włókien i po prostu ona mnie tak zachwyca, ona jest najpiękniejsza na świecie dla mnie, po prostu już jest tak mocno przechylona, chyba martwa jest od 50 lat pewnie i pewnie niedługo się wywróci, ale trochę ją jeszcze złapałam. No i teraz właśnie to jest też ciekawe, że na przykład sosny i świerki, jak mają skręt włókien, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że zawsze skręcone są w jednym kierunku. Niektórzy twierdzą, że na naszej półkuli zawsze są skręcone właśnie tak, a jakby się ten skręt zdarzył w Australii, to by było odwrotnie. Żłom przyjechał do Białowieży w 2010 roku, w maju, z dwoma swoimi przyjaciółmi, bo od dawna, dawna miał takie marzenie, że chce zobaczyć ostatni naturalny las w Europie. I tak się złożyło, że dostałam jego grupę do oprowadzenia. Na odchodne mi dał swój adres mailowy, który zapisałam sobie na jakimś tam papierku, który miałam w plecaku. I minęło kilka dni, pomyślałam sobie, że napiszę do niego, bo w sumie był fajny. I zaczęłam szukać po tym plecaku i nie mam tej kartki. I nagle sobie uświadomiłam, ona była zielona, ta kartka, a ja zieloną kartkę kilka dni temu wrzuciłam do kosza z plecaka, nie spojrzawszy, co jest na drugiej stronie. I koniec, jest nie do odzyskania. Nawet szukałam w śmieciach, w koszu na śmieci, ale po prostu już były wyniesione. No myślę, no trudno.
Patrzę na komary, które przylatują do wody i dotykają tylko jej powierzchni. I od tego małego dotknięcia każdego komara tworzy się taki krąg. Jeden obok drugiego. I każdy krąg jest idealny. I tak mnie to zachwyca, że mogę patrzeć na to przez godzinę. A to taka zwykła rzecz. Nic się nie dzieje.
Czas płynął, minął tydzień, dwa, trzy, miesiąc, dwa. No i właśnie któregoś dnia puka listonosz do drzwi i mówi, taka dziwna paczka jest, Baśka, zobacz. Twoje imię, nazwisko, ale adres biura przewodnickiego. Ja mówię, no trochę dziwne, a skąd ta paczka? Z Portugalii.
A, no to na pewno do mnie. No i rzeczywiście rozpakowałam paczkę i w paczce był przewodnik po Portugalii, a do tego dołączony mały liścik, że było tak przyjemnie w Białowieży, że chciałbym, żebym przyjechała do Portugalii może któregoś dnia, no i żeby mi to ułatwić, to przesyła mi przewodnik i drobnym druczkiem tam na tym liściku z boczku jego adres mailowy. No i zaczęliśmy korespondować ze sobą całe lato, żeśmy sobie koniec lata, jesień rozmawiali. Gdzieś we wrześniu się zrodził temat, że on mówi, chciałbym przyjechać do Białowieży jeszcze raz. I tak to się wszystko zaczęło. Jakbyś zapytała, co go tutaj przywiodło, to by powiedział, że dwie miłości. Ja i Puszcza, my razem. Nas są dwie.
I to jest też w przyrodzie fajne, że ona nie jest taka narzucająca się. Dzieje się poza nami i nas zaprasza, ale niczego nam nie chce sprzedać, niczego nie chce narzucić. Wszystko trwa bez naszego udziału. Bardzo lubię takie zwalone drzewa, które jest dość grube, że mogę się na nim położyć. I po prostu nic nie robić. I jest ten krajobraz wolny od wszelkiego zagracenia ludzkimi elementami. Jest po prostu dzika, dzika przyroda. I wtedy chyba najłatwiej nam nawiązać taki kontakt z prawdziwym sobą. Bo jak nam nic nie przeszkadza, to wtedy zaczynamy słyszeć siebie wreszcie.